LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów, Radia Naukowego.
Wy, młode umysły, zadajecie pytania, a ja szukam na nie odpowiedzi razem z naukowcami, badaczami świata.
LAMU.
Witajcie, witajcie, młode umysły. Już połowa sierpnia, a Letnia Akademia Młodych Umysłów trwa i rośnie. W tym odcinku aż 5 pytań i odpowiedzi dotyczących przyrody. Ja się nazywam Karolina Głowacka, a LAMU jest częścią podcastu Radio Naukowe. Każdy odcinek LAMU to wiele, wiele godzin pracy. Można mnie wesprzeć na patronite.pl/radionaukowe. LAMU, odcinek 7, sezonu 2. Zaczynamy!
Jestem Szymon, mam 9 lat i chciałbym się dowiedzieć, jak to się dzieje, że pająki mogą chodzić również po ścianach i po suficie.
Słowem, dlaczego pająki mają nad nami przewagę? Bo nie wiem jak wy, ale ja po suficie i ścianach chodzić nie potrafię. Jak więc to robią pająki przy użyciu swoich cienkich nóżek? Odpowiada Grzegorz Stopa, edukator przyrodniczy.
Bardzo ciekawe pytanie, dlatego że tak naprawdę naukowcy nie do końca umieją na nie odpowiedzieć. I coś tam już wiemy, ale też bardzo dużo nie wiemy. To zacznę od tego, co wiemy. I to jest naprawdę niezwykła rzecz. Bo pająki mają na końcach tych swoich malutkich nóżek takie dwa pazurki, a za tymi pazurkami mają włosy. W ogóle pająki są dosyć włochate, one mają mnóstwo różnych włosów, które im służą do przeróżnych rzeczy, na przykład słuchają przy pomocy tych włosów.
No i masz, teraz kiedy następnym razem będziemy mówić do pająka, to pewnie wszyscy będziemy się przyglądać, czy przypadkiem nie strzygą włosami.
Ale mają też taką grupkę, na pierwszy rzut oka niepozornych włosków, gdzieś na końcu swojej stopy, ale jak się powiększy pod jakimś super mikroskopem te włosy, to się okazuje, że każdy z nich jest rozczapieżony na tysiące końcówek. Widać, że nie interesują się odżywkami do włosów. Tych końcówek na jednym włosie są tysiące. I teraz podam okropną liczbę, że na jednej stopie takiego pająka, takiego domowego pająka kątnika, no nie, pewnie znacie takie pająki, one chodzą po piwnicach, a czasami też wchodzą do naszych mieszkań. Na jednej stopie takiego pająka jest 600 tysięcy końcówek.
600 tysięcy. Dużo. Jak to sobie wyobrazić?
Porównajmy to z głową człowieka. Człowiek ma na swojej głowie 100 tysięcy włosów. Tak się szacuje. Jedni mają więcej, inni mają trochę mniej. Ale zobaczcie, na jednym pewnie mniej niż milimetrze takiej stopy pająka jest 6 razy więcej końcówek niż na głowie człowieka. I to działa jak taki niesamowity rzep, którym ten pająk się wspaniale przyczepia do najdrobniejszych wypustek czy zadziorków, nawet na wydawałoby się super gładkich powierzchniach, takich jak szkło czy ściana.
No dobrze, tylko dlaczego Grzegorz mówił, że naukowcy nie wiedzą dokładnie jak to działa, skoro właśnie nam opowiedział jak to działa? To jak to jest?
Ano nie wiedzą, dlatego że są powierzchnie, które są naprawdę tak gładkie, że sam rzep by nie zadziałał. Tam musi być coś więcej. I to są bardzo trudne rzeczy, ja nie będę w to wchodził, ale tam musi zachodzić jakaś fizyczna reakcja między każdą z tych końcówek a atomami, z których zbudowana jest ściana.
Ha, widzicie? Fizyka jest wszędzie. Tylko czy te włoski są na końcówkach nóżek nawet tych takich, wiecie, długich, cienkonogich pająków?
Jest różne zagęszczenie tych włosów i różny stopień ich złożoności u różnych grup pająków. Jedne chodzą po tych powierzchniach lepiej, inne gorzej. Na przykład kątniki, one są mistrzami w tym. A na przykład taki pająk krzyżak, to on by sobie kiepsko radził w chodzeniu po ścianie. Ale pająki mają też różne inne triki. No i oczywiście takim świetnym trikiem jest to, że pająki potrafią wytwarzać sobie swoją własną sieć, swoją nitkę, którą ciągną cały czas za sobą, jak idą. Wiele z pająków, które oglądamy, jak chodzą po naszym domu, to one tak naprawdę nie chodzą po ścianie, tylko one chodzą po nici, którą sobie same zrobiły. Że to jest takie rusztowanie, po którym one chodzą.
Nieźle, co? Od teraz dzięki tobie, Szymonie, będę patrzeć na pająki z dużym szacunkiem. Dziękuję za świetne pytanie.
LAMU. Letnia Akademia Młodych Umysłów, Radia Naukowego.
Jurek, lat 7. Czemu psy mają mokre nosy?
To jest bardzo fajne pytanie, bo można zauważyć jakieś zjawisko właściwie wszędzie. Chyba każdego kiedyś dotknął mokry nos psa. No i coś takiego sprawia, że zastanawiamy się, dlaczego ten pies ma mokry nos, a ja nie.
Tak mówi dr Joanna Bagniewska, zoolożka z Brunel University w Londynie oraz popularyzatorka nauki z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Doktor Bagniewską poprosiłam o odpowiedź na twoje pytanie, Jurku, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia, dlaczego psy mają mokre nosy, a my nie.
Psy mają mokre nosy z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że często je liżą, a po drugie, dlatego, że nosy wydzielają taką mokrą substancję, trochę jak śluz. Zresztą nasze nosy też wydzielają coś takiego i dlatego mamy smarki w tych nosach. Tylko, że nosy psów tę mokrą substancję bardzo szybko przepuszczają na powierzchnię i ten śluz paruje. W związku z tym dla psa to jest bardzo pożyteczne, bo może się w ten sposób ochłodzić. Jeżeli ta woda czy ten wodnisty śluz paruje, to jest to sposób dla psa, żeby się ochłodził. Bo pamiętajmy o tym, że psy się nie pocą tak jak my, czy pod pachami, czy na czole, czy na plecach, czy w różnych innych miejscach na ciele. Psy pocą się właściwie tylko na nosie i na łapach, na poduszeczkach łap.
Okej, czyli psy się w zasadzie nie pocą. To co robią, żeby się ochłodzić? Wiecie? Umiecie to zademonstrować? Dobrze, to teraz posłuchajmy, czy mieliście rację.
Więc oprócz ziajania, bo pamiętajmy, że psy otwierają pyski i robią i w ten sposób też tracą ciepło, jeżeli potrzebują, to właśnie przez nos też im ucieka to ciepło i mogą się troszeczkę ochłodzić. To jest pierwszy powód, dla którego mają mokre nosy. A drugi powód, troszeczkę z tym związany, to jest to, że przez to, że mają mokre nosy, mają wilgotne drogi oddechowe, czyli ten kanał z nosa dalej do płuc. No i przez to nie mają problemów z wysychaniem tych dróg oddechowych i zapobiega to infekcji.
Jest jeszcze jeden prawdopodobny powód mokrości psiego nosa.
Niektórzy naukowcy uważają, że psom ten mokry nos jest potrzebny, żeby wąchały jeszcze lepiej, bo psy oczywiście patrzą na świat trochę inaczej niż ludzie za pomocą zmysłu węchu. To jest ich główny zmysł. Oczywiście dobrze widzą i dobrze słyszą, ale ten węch jest naprawdę niesamowity u nich. No i cząsteczki zapachu lepiej się przyklejają do mokrych powierzchni. W związku z tym, jeżeli ma się mokry nos, to można świetnie sobie poradzić z różnymi zapachami.
Dziękuję, Jurku, za twoje pytanie i z tego miejsca pozwolicie, odrobina prywaty. Serdecznie pozdrawiam moje dwa psiaki, Dżafara i Lusławę i oczywiście całuję w mokre noski wszystkie wasze pieski, drogie młode umysły.
Jestem Natalka i mam 5 lat. Jak się robią drzewa?
No tutaj powiem szczerze, pytanie jest niezwykle trudne.
Mówi profesor Arkadiusz Nowak, znany wam już z tego sezonu LAMU, dyrektor Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie.
Bo no, tutaj by trzeba było się chyba odnieść do tego, co było pierwsze, jajko czy kura, czy było nasiono, czy był organizm. Dla mnie jako ekologa, botanika, no, drzewo robi się z zarodka, z nasionka, prawda? To nasionko, które gdzieś tam leży w glebie, no, zaczyna kiełkować. A zanim zaczyna kiełkować, to się w ogóle z nim coś musi zadziać, bo ono najczęściej jest w tak zwanej fazie spoczynku. Ono w cudzysłowie hibernuje. I w tym czasie nam wydaje się, że nasiono jest zupełnie nieżywe, ale ono oddycha, ono metabolizuje, tam się wydzielają różne hormony. I w zależności od gatunku oczywiście, od pochodzenia danej rośliny, nasiono po tak zwanej stratyfikacji, po przejściu pewnego wahnięcia temperaturowego, to może być wysoka temperatura albo niska, zaczyna się rozwijać. Często jeszcze mówimy o tak zwanej skaryfikacji, czyli trzeba to nasionko zadrapać, trochę uszkodzić i ono wtedy zaczyna pęcznieć pod jednym warunkiem, że dookoła jest wystarczająco wody. Woda, jak wiemy, surowiec numer jeden, musi być wokół tego nasiona, ono wtedy spęcznieje i zarodek rozpoczyna swoje życie. I to jest dla mnie start nawet największych drzew kalifornijskich, ogromnych mamutowców, taksodium, tak, czyli cypryśników, naszych polskich dębów. Zawsze na początku jest maleństwo, ledwo zielony kiełek tak zwany, białawy, dopiero potem powstają właśnie liścienie i zaczynamy poznawać kształty liści, rozwija się łodyga, no i później ten typowy dla danego gatunku kształt, forma rośliny zielnej, krzewu lub drzewa.
Wyobraźcie sobie, że mamutowce na przykład, o których mówił profesor Nowak, potrafią mieć prawie 100 metrów wysokości, a wyrastają z nasionek, które mają kilka milimetrów.
Ale jest w tym coś nieprawdopodobnego, że z tego małego ziarenka rośnie coś tak gigantycznego. Dla pana jako dla botanika to jest wzruszające?
To jest jeden z cudów natury, w ogóle uważam. Po pierwsze, że te nasiona są w glebie w takich ilościach, że ewolucja wymyśliła coś takiego, żeby w takiej maleńkiej kapsułce, czasami mikroskopowej wielkości, z takiej kapsułki powstawało piękne, bujne indywiduum. Dzieło natury, ale cudowne. Także dzieło, które portretują przecież malarze. Jest natchnieniem dla wielu artystów.
I z tych małych nasionek rosną takie piękne, duże drzewa, które dają nam cień i tlen. Popatrzcie w lesie czy parku na nasionka i pomyślcie, ile w nich jest zaklętej przez naturę mocy. Niesamowite, prawda? Dziękuję, Natalko, za twoje piękne pytanie.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Posłuchajcie uważnie. Tak śpiewa wilga. Teraz pora na ziębę i słowika. Dlaczego w Lamu pojawiły się ptaki? Bo kolejny bystry umysł zadał takie pytanie.
Łucja lat 4, dlaczego ptaki śpiewają?
Odpowiada Adam Zbyryt, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dobre pytanie. Niektórzy uważają, że ptaki śpiewają dlatego, żeby sprawiać nam przyjemność.
A niektórzy mówią, że dlatego, żeby sprawiać przyjemność samym sobie.
Tego jeszcze nie wiemy, ale nie jest to wykluczone, że w jakiś sposób sprawia im to radość i satysfakcję, że śpiewają. Ale wracając już tak bardziej na poważnie do tego takiego naukowego wyjaśnienia ptasiego śpiewu, to jest to komunikat, sygnał dla innych samców w okolicy, że jestem panem tego miejsca, w którym chcę założyć gniazdo, i komunikat, sygnał dla samic z okolicy, które oceniają go, jak dobrym ojcem będzie dla ich dzieci.
Czyli on śpiewa, żeby powiedzieć, że jestem fajny.
Tak, on śpiewa, że jestem fajny i jestem niebezpieczny dla innych samców. Więc w tym głosie, w tym jego śpiewie, który potrafi być czasami bardzo złożony, niektóre gatunki są w stanie naśladować nawet 70 innych gatunków ptaków. Nie mają swojej własnej piosenki, tylko naśladują pieśni innych ptaków. I w tym śpiewie są informacje zawarte dla samic i jednocześnie groźby dla samców.
A ile ludzie są w stanie zrozumieć z ptasiego śpiewu?
Coraz więcej badań pozwala nam na zrozumienie funkcji takiego właśnie śpiewu, jak on jest skomplikowany, złożony, jak ptaki się go uczą, bo wiele ptaków śpiewających uczy się takiego śpiewu od swoich rodziców, od swojego ojca albo swoich sąsiadów, i to jest bardzo ważne, bo ponieważ ta początkowa nauka tego śpiewu, w zależności od tego, jak dobrze mu to pójdzie, będzie rzutowała na to, jakie szanse na znalezienie partnerki będzie miał w przyszłości. Jeżeli się dobrze tego nie nauczy, albo jeżeli będzie bardzo zestresowany w młodości, albo niedożywiony, to niestety jego piosenka będzie bardzo uboga i wręcz będzie odstraszała inne samice, niż zachęcała do połączenia się w parę.
Tylko pamiętajmy, że nie wszystkie ptaki śpiewają. Śpiewają ptaki śpiewające. Tak się nazywają naprawdę.
To jest taka duża grupa ponad 5000 gatunków z ponad 10000 gatunków ptaków na świecie. Niektóre wykorzystują inne dźwięki do tego, żeby się komunikować. Na przykład dzięcioły bębnią. Czyli swoim dziobem bardzo szybko uderzają o najczęściej takie suche jakieś części drzew. Czasami uderzają wręcz w metalowe lampy, co zwiększa właśnie roznoszenie się tego głosu. A bociany na przykład klekoczą. To też jest taki jeden z dźwięków, który służy do wymiany właśnie, do komunikowania się informacji między poszczególnymi ptakami.
To co? Może teraz, kiedy będziecie słuchać śpiewu ptaków, będziecie również wymyślać dialogi, jakie mogą prowadzić między sobą? Ja tak w dzieciństwie próbowałam. Może i wam się to spodoba? Drogie młode umysły, Łucjo, dziękuję ci za świetne pytanie. I na koniec tego przyrodniczego odcinka będzie o czymś pysznym.
Z czego się robi miód?
Pyta 5-letnia Karolina, a odpowiada doktor inżynier Małgorzata Krokowska-Paluszak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Ten miód robi nam pszczoła miodna. To wszystko jej sprawka. Miód od tysięcy lat jest znany na całym świecie. A mimo tego człowiek do dziś i nie jest w stanie powtórzyć i wyprodukować sztucznie miodu. Podstawą wytwarzania miodu jest nektar, który produkują rośliny w specjalnych gruczołach zwanych nektarnikami. Nektar składa się głównie z wody i cukru, ale dla pszczół jest pokarmem.
Czyli jak dla nas pokarmem, na przykład na śniadanie są płatki z mlekiem, tak pszczoły jedzą nektar.
Źródłem surowca na miód dla pszczół są rośliny, które nazywamy roślinami nektarodajnymi. Te rośliny charakteryzują się tym, że mają różne kolory, mają zapach i ze względu na ten swój atrakcyjny wygląd i woń przyciągają właśnie między innymi pszczoły jako zapylacze. Rośliny miododajne, takie nektarodajne, charakteryzują się również tym, że przez bardzo długi okres kwitną, czyli przez bardzo długo dostarczają pszczołom swojego nektaru i pyłku. Bo pszczoły z takich roślin zbierają dwie rzeczy. Na swoich tylnych odnóżach pszczoła miododajna ma specjalny koszyczek, w którym zbiera pyłek. Natomiast pobiera również nektar. Przenosi go w takim specjalnym miejscu w swoim brzuchu i transportuje do ula.
A kiedy leci do ula, to nie próżnuje, tylko od razu miesza nektar z odrobiną własnej śliny. Bo pszczoły też mają ślinę.
Przy wlocie do ula czekają na nią te pszczoły, które są w ulu, przekazywany jest im ten nektar, one znowu mieszają go z własną śliną i zanoszą do specjalnego miejsca, którym jest plaster, w którym są takie przegródki i do tych przegródek jest ten nektar wlewany. I teraz zaczyna się bardzo ciężka praca pszczół, które w ulu pracują nad tym, żeby była tam wysoka temperatura, żeby ta woda z nektaru mogła odparować i żeby mógł powstać pyszny miód. Taki proces trwa kilka dni. Jak już miód ma odpowiednią konsystencję, to pszczoły zaklejają go specjalną warstwą wosku i w ten sposób mamy pyszny miód.
I tak oto powstaje miód, droga Karolinko. A jeśli chodzi o pszczoły, to jest jeszcze jedna ważna sprawa.
Oprócz tego, że pszczoły zbierają nektar i dają nam ten pyszny miód, to przy okazji również zapylają te rośliny, z których ten miód powstaje, a my ludzie dzięki temu mamy nie tylko owoce czy warzywa, mamy także na przykład nasze ubrania czy naszą pościel, bo to dzięki bawełnie, która również jest zapylana przez pszczoły, mamy materiał, z którego powstaje wiele przedmiotów naszego codziennego użytku.
Dlatego pszczoły i inne zapylacze, jak i całą przyrodę, trzeba bardzo szanować. A na koniec kilka pszczelich ciekawostek.
No to na do widzenia. Czy wiecie, że w Polsce żyje ponad 450 gatunków pszczół, a na świecie jest ich ponad 20 tysięcy. Pszczoła ma na sobie około 3 miliony włosków. To tyle co wiewiórka. Pszczoły nie rozpoznają koloru czerwonego, ale oprócz tego pszczoły na przykład nigdy nie śpią. Za to zapadają w taki stan odrętwienia, który pozwala nim oszczędzać energię na następny dzień.
Ja bym nie mogła być pszczołą. Uwielbiam spać. Wiedzieliście, o którejś z tych ciekawostek? Jeszcze raz, Karolinko, dziękuję Ci za Twoje smaczne pytanie. To już wszystko w 7 odcinku LAMU. Drogie młode umysły, dziękuję za Waszą bezcenną uwagę, pytania i odpowiedzi. LAMU i całe Radio Naukowe można wesprzeć na patronite.pl/radionaukowe. A w kolejnym odcinku między innymi...
Dlaczego ludzie pieniądzom takim papierowym tak robią, że dla nich to bardzo warte, a dzieci mogłyby takich z milion narysować. I takie się do niczego nie nadają.
Skąd pierwszy wynalazca zegarka wiedział, która jest godzina?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
To była LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego. Więcej odcinków dla młodych i starszych umysłów znajdziecie na radionaukowe.pl. Do usłyszenia.